A u nas w studio jest pan mecenas Bartosz Lewandowski, dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Państwo przeanalizowaliście ustawę o IPN i co wyszło?
Znaczy, przede wszystkim ta analiza miała na celu wyjaśnienie wielu wątpliwości i nieścisłości, które pojawiały się w debacie publicznej, zarówno wśród dziennikarzy, jak i wśród polityków. I chcieliśmy przeanalizować te przepisy ustawy, czy projektu, w chwili obecnej już ustawy uchwalonej o zmianie ustawy IPN, z punktu widzenia orzecznictwa sądów powszechnych, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. I analiza ta miała jakby na celu w gruncie rzeczy zastanowienie się i próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy te zarzuty pod adresem samego przepisu są słuszne. I druga rzecz, czy nie dochodzi do jakichś przeinaczeń, czy przekłamań, czy niedopowiedzeń w debacie publicznej na temat tego, jakie konsekwencje prawne ten projekt niesie.
Ten projekt się pojawił, wzbudził wielkie kontrowersje, również międzynarodowe. Czy to, że polskie prawo, czy jakiś przepis budzi takie kontrowersje, powinno być w ogóle częścią dyskusji w Polsce?
Znaczy, jeżeli chodzi konkretnie o ten przepis, to analiza prawna pokazuje, że pewne zagrożenia, które niesie, są nieuzasadnione. To znaczy, rzeczywiście przepis ten bazuje na pewnych sformułowaniach, które już obowiązują w polskim prawie. W szczególności w samej ustawie IPN jest artykuł 55, który od 1999 roku przewiduje odpowiedzialność karną za zaprzeczanie zbrodnią ludobójstwa, zbrodnią wojenną czy zbrodnią przeciwko pokojowi wymienionym w ustawie o IPN. To jest ten słynny przepis, który karze za tak zwane kłamstwo oświęcimskie. Oczywiście to nie jest do końca precyzyjne sformułowanie, ponieważ dotyczy to szerszego, oczywiście innych również zbrodni. Natomiast przepis ten jak najbardziej obowiązuje i nowy artykuł 55a bazuje na rozwiązaniu już funkcjonującym. Co więcej, przewiduje chociażby wyłączenie odpowiedzialności za przestępstwo w odniesieniu do działalności naukowej czy działalności artystycznej. To jest rozwiązanie, które funkcjonuje na gruncie kodeksu karnego w artykule 256, czyli przestępstwie, które ma na celu przeciwdziałanie propagowania totalitarnych systemów w Polsce. Także to nie jest rozwiązanie, które byłoby niebezpieczne. Co więcej, jakby Trybunał Konstytucyjny zajmował się kilkukrotnie dotychczas pewnymi przepisami w polskim prawie, w szczególności tymi, które przewidują sankcję karną czy sankcję za wykroczenie, które miały na celu ochronę pamięci, właściwie nie ochronę pamięci, tylko ochronę tożsamości narodowej, ochronę państwa polskiego, ochronę narodu polskiego. Ja przypomnę tylko, że w 2015 roku Trybunał Konstytucyjny zastanawiał się, zresztą na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, nad konstytucyjnością artykułu 49 kodeksu wykroczeń. To jest przepis, który stanowi, że wykroczeniem jest i podlega sankcji za wykroczenie okazywanie publiczne lekceważenie narodowi polskiemu. I przepis i Trybunał Konstytucyjny wyraźnie wskazał, że oczywistym jest, że w tym zakresie wolność wyrażania poglądów podlega ograniczeniu. Jest to uzasadnione i proporcjonalne. I w sytuacji, kiedy publicznie okazuje się lekceważenie narodowi polskiemu, który stanowi pewną ciągłość historyczną i która jest fundamentem w gruncie rzeczy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, absolutnie dopuszczalne jest tutaj obowiązywanie takiego przepisu. To jest jeden z przykładów tego, aby pokazać, że ochrona samego narodu, ochrona samego państwa polskiego na gruncie przepisów kodeksu karnego jest absolutnie dopuszczalna.
Pana zdaniem, jakie będą dalsze losy tego ustawodawstwa?
No to oczywiście mi jako prawnikowi trudno przewidywać, co pan prezydent zrobi w tej sprawie. Być może będzie, w mojej ocenie, z uwagi chociażby na pewne stanowiska obozu rządzącego w Polsce, raczej należy spodziewać się podpisania tego projektu, tej ustawy i wejścia jej w życie. Przy czym, no, oczywiście tutaj trudno mi szacować. No, w chwili obecnej ustawa jeszcze nie weszła w życie. Dla nas prawników w momencie jej opublikowania i przejścia tego okresu tak zwanego vacatio legis, no, my będziemy musieli zmierzyć się, prokuratura również będzie musiała się mierzyć z tymi postępowaniami. Tutaj zresztą bardzo ciekawa konstrukcja w przepisie, mianowicie ścigane będzie popełnienie czynu niezależnie od tego, gdzie on zostanie popełniony, czyli na przykład jeżeli w Stanach Zjednoczonych, w Wenezueli, Chinach czy Wietnamie, no to w tej sytuacji prokurator Działowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu będzie miał obowiązek wszczęcia postępowania, ustalenia sprawców, ewentualnie dochodzenia i żądania wydania chociażby takiej osoby do Polski w celu osądzenia przed sądem polskim.
Tego typu konstrukcja jest również w ustawodawstwie izraelskim, jeżeli chodzi o zaprzeczanie Holokaustowi.
Tak, oczywiście, to jest nie tylko w samym Izraelu, ale w Czechach, w Austrii chociażby negowanie zbrodni narodowo-socjalistycznej, zagrożenie karą nawet do 25 lat pozbawienia wolności, to jest niezwykle surowa kara. Natomiast tak jak najbardziej, no, zaprzeczanie generalnie zbrodnią ludobójstwa jest karane w szeregu ustawodawstw. Co więcej, było nawet przedmiotem rozstrzygnięcia Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Sprawa historyka, który kwestionował nie tyle może odpowiedzialność za Holokaust Niemców, ale poddarzał wątpliwość pewne metody, jak również i liczbę ofiar. Został on skazany bodajże przez sądy francuskie i odwołał się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Europejski Trybunał Praw Człowieka powiedział, że w tym zakresie konwencja nie chroni go i jak najbardziej uzasadnione było zastosowanie sankcji karnych, a zatem tutaj w orzecznictwie również tego organu przepis artykułu 55a wydaje się być zgodny z konwencją.
Do studia wszedł senator Jan Maria Jackowski. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
Jak dzisiaj wygląda sytuacja na froncie tej dyskusji polsko-izraelskiej, polsko-żydowskiej?
No, przede wszystkim są naciski na pana prezydenta, aby nie podpisywał tej ustawy, o której ostatnio tak głośno, tej nowelizacji. No i tutaj wydaje się, że pan prezydent stoi przed niezwykle trudną ze swojego punktu widzenia decyzją. Natomiast myślę, z punktu widzenia interesu państwa polskiego, ta decyzja powinna być oczywista, że ustawę należy podpisać w tej sytuacji, ponieważ ta dyskusja, ona nikomu nie służy. Zresztą widzimy wyraźnie, że politycznie następuje pewnego rodzaju zmiana tonu. Ja przypomnę wczorajszą wypowiedź pana ministra Gabriela, ministra spraw zagranicznych, sobotnią, Bundesrepubliki. I skąd się bierze taka wypowiedź? No, jest sprawą oczywistą, że te wszystkie kwestie w jakiś sposób się łączą, ponieważ tak naprawdę tłem tej krytyki władz i prawa do suwerennego decydowania przez konstytucyjne organy, a takimi są Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie stanowionego prawa, które nie jest ograniczone przez ustawodawstwo i nasze zobowiązania międzynarodowe, i w tym zakresie mamy do czynienia z taką bardzo widowiskową, kto wie, czy nie największą w ostatnich latach, a może i po 89 roku, próbą zakwestionowania tego suwerennego prawa. Otóż widzimy, że ten front zaczyna się zmieniać, ponieważ tak, politycznie Polska jest największym niewątpliwie, czy takim najbardziej stabilnym sojusznikiem Izraela w Unii Europejskiej. Ja przypomnę, że przecież było niedawno konsultacje w ramach Grupy Wyszehradzkiej, gdzie przyjechali przedstawiciele władz Izraela. ponieważ Parlament Europejski bardzo często podejmuje rezolucje potępiające Izrael, szczególnie w aspekcie tego, co dzieje się na terytorium okupowanym i w kwestii polityki w stosunku do Palestyńczyków. I tutaj Izrael jest ewidentnie nacenzurowanym w wielu krajach i wśród wielu elit europejskich. I kto wie, czy to nie jest też taki wiodący pogląd, jeżeli chodzi o zachodnią Europę. A jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no to jesteśmy strategicznym partnerem Stanów Zjednoczonych w Europie Środkowej, a szerzej nawet w Europie Środkowo-Wschodniej. I nie, jesteśmy, stanowimy wschodnią flankę NATO. Trwają w tej chwili intensywne konsultacje polityczne. Modernizujemy armię. Podejmujemy ambitną politykę zakupu broni ze Stanów Zjednoczonych, a więc są to duże, wielomiliardowe kontrakty. A więc tutaj eskalacja napięcia w naszych wewnętrznych stosunkach jest niewskazana. A dlaczego mówię o tej, wspomniałem o tym stanowisku Ministerstwa Spraw Zagranicznych i też taki komentarz, który we Frankfurter Allgemeine Zeitung się ukazał, w którym zostały wyjaśnione powody, dlaczego Polska musi w sposób ewidentny zabezpieczać się w sposób prawny przed możliwością przełożenia w przyszłości już zacierania, fałszowania historii, dlatego że będzie to element relatywizowania odpowiedzialności za II wojnę światową. A jeszcze w tle jest kwestia dyskusji na temat reprywatyzacji. Przecież proszę zauważyć, że jednym z wątków, który się pojawiał w tych konsultacjach między Ministerstwem Sprawiedliwości a ambasadą Izraela czy ambasadą amerykańską, to była kwestia ustawy reprywatyzacyjnej, więc a o tym wątku akurat w tym momencie oficjalnie się nie mówi, a był on jedną z istotnych przesłanek tych rozmów, które się toczyły.
W tyle jest jeszcze amerykańska ustawa nazwana dzisiaj aktem HR 1226. Dotyczy ona mienia bezspadkowego po ofiarach Holokaustu, ale pomijmy to na razie, korzystając z obecności pana mecenasa, zadam może panu pytanie, czy dzisiaj pani Anna Azari, czyli ambasador Izraela w Polsce, powiedziała, że tak naprawdę jej zdaniem w tej ustawie chodzi o blokowanie dyskusji i wolność słowa w dyskusji na temat Holokaustów, osób, które brały w nim udział, osób, które współpracowały.
No właśnie nie do końca. To znaczy, jeżeli prowadzimy dyskusję w postaci badań chociażby naukowych, no to tutaj ustawa karna nie znajdzie zastosowania. Co więcej, proszę zwrócić uwagę na ogólny wymiar sankcji, ogólny wymiar tego przepisu. On dotyczy obciążenia odpowiedzialnością, współodpowiedzialnością całego narodu, jak i całego państwa jako takiego. My możemy mówić w dwóch przypadkach o tej odpowiedzialności. Albo w sytuacji, kiedy funkcjonariusze aparatu państwowego zgodnie z prawem danego państwa popełniali zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowe zbrodni wojenne, albo kiedy cały naród masowo popierał totalitarną praktykę tych funkcjonariuszy, czy też części danego narodu. No w obu przypadkach, w przypadku narodu polskiego, takiej sytuacji nie było i my nie możemy absolutnie mówić o tym, że naród polski jest współodpowiedzialny, czy też odpowiedzialny za Holokaust. No o faktach się nie dyskutuje i tutaj absolutnie nie możemy mówić o zamykaniu ust ofiarom, które doświadczyły pojedynczych zbrodni, czy też pojedynczych przestępstw popełnianych przez członków naszego społeczeństwa, ponieważ taka była rzeczywistość II wojny światowej i Polacy niczym nie różnili się w gruncie rzeczy od Francuzów czy Czechów, którzy również haniebne pewne występki popełniali. Natomiast mówimy
jako
tutaj
indywidualnie. Tak, nie państwo francuskie organizowało i spisy Żydów i dostawę ich do
No i mieli rząd
pociągów.
Kolaboracyjny chociażby.
No ale jedna była jednak istotna różnica, mianowicie tylko na terytorium okupowanej Polski obowiązywała kara śmierci za pomoc Żydom. Natomiast we Francji, o ile mi wiadomo, i w innych krajach, które również podejmowały i kolaborowały w jakiś sposób z reżimem hitlerowskim, tego rodzaju prawa nie było.
Czy podnoszenie tego argumentu przez panią ambasador jest
ono jest jeszcze kontrfaktyczne. Ono jest jeszcze też kontrfaktyczne w związku z wprowadzeniem do ustawy ustępu trzeciego w artykule 55a, który mówi wyraźnie, że jeżeli chodzi o badania historyczne i no, działalność artystyczną, to to nie podlega temu przepisowi z ustępu pierwszego tegoż artykułu, który jest najczęściej w tej chwili cytowany i przytaczany. Także to zostało i to jest pokłosie dyskusji właśnie z ambasadą Izraela i tutaj ten argument nie wytrzymuje próby krytyki w świetle faktów. Natomiast ja mogę od razu powiedzieć, że jesteśmy krytykowani też za to, że w ogóle jest ten ustęp 55a, ustęp 3, dlatego że dzwonią do mnie ludzie, wysyłają mi też maile i smsy. Dlaczego, jeżeli ktoś podejmuje działalność artystyczną, to może w sumie bezkarnie, no na przykład wbrew faktom, uprawiać swoją wizję. No taka jest natura działalności artystycznej, czy no, że tutaj trudno ingerować w sensie karnym w proces twórczy. No to jest złożona dyskusja, natomiast też gwoli ścisłości przytaczam, że i takie głosy w tej debacie się po prostu pojawiają.
Panie senatorze, w trakcie tej całej dyskusji w zeszłym tygodniu okazało się, że w sferze propagandy wpływu, chociażby może propaganda to złe słowo, w sferze informacji o Polsce, informacji o tym, o naszej historii, o naszej teraźniejszości, w porównaniu do Izraela jesteśmy takim światowym karzełkiem. Izrael jest mocarstwem informacyjnym, ma całą masę bardzo pozytywnych filmów, dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, dobre ludzi, którzy opowiadają się po stronie Izraela praktycznie we wszystkich sporach. Izrael jest wielkości może Mazowsza, ma może 6 milionów ludzi, 40 prawie milionowa Polska, członek Unii Europejskiej, członek NATO, jest w tej sytuacji karzełkiem informacyjnym i tak naprawdę dopiero teraz, kiedy sprawa opadła, zaczynamy być w stanie poinformować opinię światową o swoim stanowisku.
No proszę państwa, ja od lat głoszę tezę, że jeżeli chodzi o politykę historyczną, to my powinniśmy się uczyć od państwa Izrael. Państwo Izrael ma znakomicie to zorganizowane, to jest świadoma polityka od lat. I muszę państwu powiedzieć, byłem uczestnikiem nieraz uroczystości wręczania medali Sprawiedliwy wśród narodów świata i muszę powiedzieć, że jest to poruszająca uroczystość i to nie jest uroczystość animowana przez starsze osoby, które w jakiś sposób pamięcią sięgają, czy są bezpośrednimi synami czy dziećmi osób, które brały udział w tych tragicznych wydarzeniach II wojny, w okresie II wojny światowej, tylko są młodzi, znakomicie przygotowani ludzie, którzy w sposób świadomy wiedzą, w jaki sposób należy kultywować pamięć o tych dramatach, które spotkały naród żydowski. I ta polityka jest prowadzona od lat, ona się przejawia na różnych poziomach, również w kulturze masowej, poprzez kinematografię chociażby, poprzez różnego rodzaju działania artystyczne, dziennikarskie i tak dalej. I z tego punktu widzenia my powinniśmy się uczyć, bo ja zwrócę też uwagę, że nie tylko Izrael, ale nawet inne kraje, na przykład Rosja czy Niemcy, również mają do perfekcji opanowaną politykę historyczną w stosunku do Polski. Proszę zauważyć, że sformułowanie polskie obozy śmierci pojawiło się po raz pierwszy, no kiedy panowie? Pojawiło się na początku lat 50. za kanclerstwa Konrada Adenauera i było pomyślane jako test, w jaki sposób będzie można w przyszłości relatywizować odpowiedzialność za II wojnę światową. Mówiła o tym bardzo wyraźnie znawczyni tych problemów, pani doktor Jabłońska z Instytutu Pamięci Narodowej, która badała te kwestie. Jeżeli chodzi o Rosję, to proszę zauważyć, że premier Netanyahu tydzień temu bodajże, już nie pamiętam w tej chwili, ale jakiś czas temu był w Rosji na uroczystościach otwierania upamiętnienia obozu koncentracyjnego w Sobiborze. I proszę zwrócić uwagę, co mówił premier Netanyahu i co mówił prezydent Putin.
Wspomnijmy jeszcze o tym, że zdaje się, że miał tam również zaproszenie na tą imprezę pan wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego
Pan premier Gliński.
Pan premier Gliński i zdaje się, że wysłał tylko list, który został przez ambasadora odczytany, więc to też była taka okazja jak tego ping-ponga, kiedy zrezygnowaliśmy z odbicia
piłeczki. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę na szerszą kwestię. Otóż gdyby nie pakt Ribbentrop-Mołotow z sierpnia 1939 roku, dwa totalitarne systemy, sowiecki komunizm i niemiecki hitleryzm, nie mogłyby swoich ludobójczych polityk uprawiać.
No, gdyby nie zdrada aliantów.
I proszę zauważyć, że zarówno Niemcy, jak i Rosja w tym całym sporze, no dobrze, pan minister Gabriel, mówiliśmy o tym, odniósł się do tej kwestii, ponieważ sprawa, no jeżeli zaczniemy poruszać temat reparacji, to siłą rzeczy będziemy musieli, no przepraszam, temat reprywatyzacji, to siłą rzeczy stanie również temat reparacji, więc strona niemiecka już zdaje sobie prewencyjnie sprawę z tego, że ten temat, jeżeli będzie w agendzie międzynarodowej dyskutowany, będzie miał określone reperkusje. Więc to się otworzyła zupełnie nowa sytuacja, która spowodowana została no właśnie przez taką, a nie inną reakcję formalnie na ustawę o IPN-ie w Polsce.
Mogę zakończyć tę rozmowę tylko takim własną impresją, o ile na początku ubiegłego tygodnia byłem przekonany, że sprawę przegramy, o tyle teraz myślę, że jest poważna szansa, że zakończy się ona dla nas. No, jeśli nie sukcesem, to na pewno wyjaśnieniem
tylko
sytuacji.
Władze polskie, łącznie władze konstytucyjne Rzeczypospolitej, powinny być w tej sprawie absolutnie konsekwentne. Natomiast opinia publiczna powinna wspierać rząd w tej sprawie.
Angielskie przysłowie right or wrong. My country. Pan mecenas Bartosz Lewandowski, Ordo Iuris. Bardzo serdecznie panu dziękujemy. Dziękuję. Senator Jan Maria Jackowski był naszym gościem. Dziękujemy.
Dziękuję.